GPS. Globalny punkt spojrzenia.
Przy mikrofonie Grzegorz Gil, wracamy do Państwa. Moim gościem jest profesor Konrad Pawłowski. Audycję realizuje Bogusław Wichrowski. Mamy wyraźny kontrast pomiędzy prywatyzacją bezpieczeństwa w wydaniu amerykańskim. Amerykanie, którzy wyznaczali pewne trendy, kierując się optymalizacją struktury organizacyjnej, cięciem kosztów. Różnie to w praktyce wygląda. O tym mówił Konrad Pawłowski. No i Rosjanie, którzy wydaje się tak trochę nieudolnie, ale próbują imitować te rozwiązania. No jak nieudolnie, to chociażby o tym rozmawialiśmy. Zaciąg w zakładach karnych. Dziś, drodzy Państwo, grupa Wagnera rozrosła się poprzez wojnę na Ukrainie co najmniej 3-4-krotnie. No i w większości są to kryminaliści z wyrokami, którzy po półrocznej służbie, umówmy się, to, że nie wrócą w trumnach do Rosji, to jest już ogromny sukces zasługujący na wspomnienie w jakichś kronikach, ufundowanie tablicy pamiątkowej. W każdym razie 6 miesięcy na Ukrainie i wyczyszczona kartoteka. To bardzo często jest ogromna pokusa, ale o tym mówiła Anna Dyner, że to też są problemy związane z funkcjonowaniem społeczeństwa rosyjskiego po tym, jak oni wejdą jeszcze raz, raczej bez resocjalizacji, co więcej, z degeneracją. No właśnie, degeneracja przemocy poprzez grupę Wagnera i to, o co chcę zapytać, panie profesorze Konradzie, to znaczy, no, czy prawo międzynarodowe, grupa Wagnera nie istnieje w sensie formalnym. No, prawo rosyjskie zabrania tego funkcjonowania tego rodzaju organizacji. No, o tym już mówiliśmy. Natomiast, no, na Boga, no, jeśli w Bachmucie zasadniczo te walki były prowadzone właśnie przez Wagnerowców i to właśnie przez tychże kryminalistów, no to przecież można to w sposób czytelny przypisać sprawstwo Siłą Zbrojną Federacji Rosyjskiej. Na gruncie prawa jesteśmy bezbronni, czy jest możliwe dowodzenie, że no to nie jest jakaś grupa prywatna, tylko regularna, no może nieregularna, ale prawie regularna armia rosyjska. Jak to wygląda?
Tak, no ta terminologia nas tutaj myli i oczywiście udowodnienie pewnych personalnych, formalnych relacji będzie pewnie w jakichś procesach po wojnie pewnie trudne, bo liczę, że część tych zbrodniarzy będzie ukarana jednak. Natomiast używamy często tego pojęcia najemnicy, chociażby nawet w stosunku do Blackwatera. Jeden z autorów posługuje się właśnie tym pojęciem, amerykańskich autorów, ale trochę w złej wierze, bo to są kontraktorzy, to są legalne firmy, które działają legalnie.
No co więcej, tu podam Państwu pewną ciekawostkę. Wiele z nich, funkcjonując legalnie, odwołuje się także do tego, że spełniają standardy ISO. Dokładnie ISO 28007, ISO 18788. Także tutaj mamy pełną transparentność, no ale umówmy się szczerze.
Niektóre były nawet na giełdzie notowane, no w czasie wojny w Iraku zarabiały po prostu pieniążki. No nawet fundusze emerytalne osiągały zyski, ale to mówimy o Amerykanach. A wracając do Rosji. I to rodzi się pytanie, czym jest grupa Wagnera? W sensie formalnym nie jest jednostką wojskową Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Czyli teoretycznie...
Nie jest, ale jest stroną walczącą? Czy...
No właśnie. Teoretycznie można, bo o to też właśnie chodzi w tych prywatnych firmach. Może inny przykład ciekawy. Kiedy w latach 90. była wojna w Chorwacji, potem był chwilowy rozejm, to amerykańska firma EMPRI szkoliła żołnierzy chorwackich, dlatego że oni potem uczestniczyli faktycznie w operacji Burza, w jakimś sensie koordynując to. Natomiast nie mogli tego zrobić żołnierze amerykańscy, bo państwo odpowiada za... Znaczy, wojsko jest organem państwa i państwo w sensie formalnym odpowiada za działania swoich żołnierzy. Czyli wojsko jest takim samym organem jak każdy inny organ państwa. Natomiast te prywatne firmy, które na kontraktach rządowych zarabiają pieniążki, przypisać im odpowiedzialności formalno-prawne, czy przypisać państwu odpowiedzialności formalno-prawnej za działania tych firm, tak, nie da się. Znaczy jest to ciężkie, ale generalnie widzimy tutaj
pewną lukę. Jest to cięższe na pewno niż ten przypadek adwokata, który nie wygrał sprawy związanej z zarzutem o najemnictwo.
Jest to ciężkie w sensie formalnym, dlatego właśnie po to się z tych firm korzysta, żeby tak. rozmyślić odpowiedzialność państwa za działania tych firm, które robią różne rzeczy, tak jak Rosjanie wykorzystywali Wagnera w Afryce, w Syrii także. Natomiast tak. do czego zmierzam? Bo to jest kluczowa kwestia. Więc Wagner w sensie formalnym w Rosji znaczy nie jest jednostką wojskową, ale zadajmy sobie pytanie. Czy Wagner współpracuje z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej? Oczywiście, że tak. Kto płaci Wagnerowi? Państwo rosyjskie. Skąd jest ten sprzęt? No to jest sprzęt, który jest w jakimś sensie przekazany przez armię rosyjską.
No jeśli są centra rekrutacyjne Wagnera w różnych miastach.
Jest kampania promocyjna.
No, więc umówmy się, jest to adresowane do kogo? No, do obywatela Zimbabwe, który pod wrażeniem uroku, szarmu Łukaszenki zdecydował się wstąpić w szeregi Wagnera? No raczej nie.
Jakie cele wojskowe realizuje Wagner? Cele wojskowe, które wyznacza państwo rosyjskie. To są cele militarne wyznaczone przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w istocie. Więc jest jeszcze teoria, że to jest tak naprawdę ukryta jednostka Ministerstwa chyba Spraw Wewnętrznych, więc ale tego nie wiemy. Natomiast tak czy inaczej, to wszystko pokazuje, że państwo rosyjskie posługuje się tą formacją jako jedną z formacji, które w jakimś ogólnym sensie tworzą siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Oczywiście jest to teza, z którą też można polemizować, natomiast Wagner nie działa w prawnej próżni. Wszystko wskazuje na to, że to, co robi pod kierunkiem państwa rosyjskiego, co oznacza, że według niektórych prawników po prostu trzeba mówić wprost, że odpowiedzialność prawną za działania grupy Wagnera odpowiadają bezpośrednio władze na Kremlu. I dla mnie jest to przekonująca argumentacja. Natomiast dzisiaj Wagner jest w jakimś sensie parodią. Dlaczego? No bo jak zaczynała się wojna, to tam na froncie było około 1000 bojowników. W ogóle przez te ostatnie lata Wagner miał dobry brand jako firma, która rzeczywiście świadczy usługi wysokiej jakości, bo zatrudniała byłych żołnierzy jednostek specjalnych i dbało o jakość. Natomiast to, co się stało ostatnio, no to z rosyjskich więzień zginęło 23 tysiące więźniów. No gdzie oni się podzieli? No właśnie poszli na front i obniżono drastycznie jakość. Się tych żołnierzy faktycznie na pewną śmierć niemalże. Oni są wcale niedobrze uzbrojeni.
Bo mnie zastanawia, po co dawać im no właśnie ten brand Wagnera w tej sytuacji. Po co? Chyba po to, żeby ich przekonać, że będą należycie traktowani, że jest z tym związany jakiś etos, żeby ich oszukać, bo przecież to prowadzi do zniszczenia no właśnie pewnej obniżenia jakości, rozmielenia tego na drobne.
Dla mnie jest to dość banalna historia według mnie. Po prostu to, czego nie mogła zrobić armia, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, absolutnie niezmotywowana armia do walki. Armia, która w zasadzie nie wie, jaki jest cel wojenny tej kampanii, prawda? A dla żołnierzy to jest kluczowe. I to, czego nie mogła zrobić armia, miało zrobić Wagner, czyli miał jakieś odnieść zwycięstwo. Zresztą Prigożyn był pewny, że...
Ale ten Wagner drugiego sortu, ten second hand.
To jest właśnie ciekawe. Prigożyn był przekonany, że Wagner jest lepszy niż siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, że jest w stanie to zrobić, to czego ci żołnierze nie umieją. Więc tam jest bardzo ciekawy konflikt między armią i grupą Wagnera i on miał udowodnić, że jest lepszy, że to zrobi, ale nie zrobił, nie odniósł spektakularnego
sukcesu. Ale poprzez zaangażowanie kryminalistów?
No więc właśnie, więc to jest absurdalne.
To znaczy, że mechanizmy rekrutacji nieskuteczne lub po prostu Rosjanie zwykli niezainteresowani wstąpieniem do Wagnera.
Jest tam bardzo ostra promocja i to, co widzimy na przykład na zdjęciach, plakaty, które pokazują żołnierzy w nowoczesnym uzbrojeniu taktycznym, wyposażeniu taktycznym, reklamy w telewizji, reklamy w internecie, to jest jedno, a rzeczywistość jest taka, że ja nie widzę osobiście jakichś dużych różnicy między tym, czego nie mogą zrobić siły zbrojne Federacji Rosyjskiej i tym, czego też nie może zrobić grupa Wagnera, czyli odnieść jakiegoś rzeczywistego sukcesu strategicznego w tej wojnie. Oni są po prostu do siebie bardzo podobni.
Dobrze, ale ja jednak widzę różnicę, bo nie chcę powiedzieć, że życzę tego rosyjskiemu społeczeństwu, a natomiast ci ludzie, którzy wrócą, nie jako ładunki 200 czy 300, do społeczeństwa rosyjskiego z oczyszczoną kartoteką, no, żeby gdzieś ewentualnie tutaj ktoś się później zastanowił, postanowił, że jednak władza popełniła błąd. Jeśli nie władza, to ci, którym pozwolono na takie decyzje. Konrad, styczeń 2023, kilka tygodni temu Amerykanie uznają grupę Wagnera za transnarodową organizację przestępczą. Wydaje się, że w perspektywie międzynarodowej te trendy wyznaczają prawnokarne Amerykanie. To jest jakiś rodzaj zmiany, pozytywnej zmiany. Być może coś zacznie się dziać, no bo dziś chociażby docierają do nas informacje, że w zachodnioafrykańskim Mali skala nadużyć, łamania praw człowieka, gwałtów, a także później wymuszonych aborcji. No bo żeby się nie okazało, że dziecko, które się urodzi, ma trochę inny kolor skóry. To jest poprzerażające. No i no właśnie, czy to też jest jakiś moment przełomowy paradoksalnie? To, że ten Wagner pierwszego sortu, powiedziałbym, jest w Afryce, ale no jest ten sposób, że no jednak pozostawia wyraźne ślady w postaci też łamania praw człowieka. No i to, co dzieje się na Ukrainie, że gdzieś Prigożyn zacznie tracić grunt pod nogami?
Ja myślę, że on już traci grunt pod nogami. Rzucił tych więźniów, dlatego że po prostu nie miał innego materiału, który mógłby zatrudnić w tej firmie. Bo po prostu wcale ludzie się nie garną do tego, żeby tam walczyć. Więc to jest jedno. No dzisiaj jest 50 tysięcy tych żołnierzy, tak mniej więcej szacuje się. Znaczy mówię o Wagnerowcach na Ukrainie. Ale olbrzymie straty. Jeśli chodzi o te kwestie, powiedzmy, natury moralnej, no to pokazuje, że to nie jest firma, która świadczy pewne standardy z zakresu tych usług kontraktorskich.
Nie wiem, czy państwo to widzieliście, bo też to gdzieś, jak ktoś jest bardzo uparty, to może to zobaczyć. Jeden z Wagnerowców, który został oskarżony o zdradę, no został po prostu potraktowany dwuręcznym, ogromnym młotem w głowę, wymłotkowany. Zresztą Prigożyn otwarcie o tym mówił, za zdradę. Organizacja, która w zasadzie, uwaga, no mam pewne wrażenie, że ona troszeczkę nawiązuje do sił ISIS, biorąc pod uwagę rolę przemocy programowej, systematycznej i też bezsensownej przemocy w spajaniu grupy. Zabierasz przemoc, grupa się rozpada.
Rządzisz za pomocą strachu, tak bym powiedział. Przecież ta egzekucja tego Wagnerowca, który został oskarżony o zdradę, miała zastraszyć innych. O to tutaj chodziło, żeby się nie wycofywali, żeby nie uciekali. Rządzi się za pomocą strachu, no ale to jest Rosja i jakby ta różnica między Stanami i firmami amerykańskimi i rosyjskimi, jak widzimy dzisiaj, polega na tym, że Ameryka jest imperium, a Rosja jest państwem pozornie silnym. I to tyle słabości rosyjskich, które dzisiaj widzimy w kontekście tej wojny, które niestety dla Rosji Putin pokazał, to jak dzisiaj wygląda grupa Wagnera, która się zmieniła właśnie w organizację przestępczą, jest jednym z elementów tego upadku Rosji, który niestety dla Rosji
widzimy. To też jest symptom słabości instytucjonalnej i jakby otwierania, szukania ratunku w czymś, co wydawało się absolutnie poza zasięgiem, to znaczy wyciąganiem kryminalistów z więzień, wysyłaniem ich na front z myślą, że będzie to jakiś przełom. Natomiast to, co w tym momencie jeszcze mnie interesuje, na pewno interesuje naszych słuchaczy, to jest kwestia związana z tym, co mamy z drugiej strony. To znaczy po stronie rosyjskiej mamy na pewno bałagan wciąż, choć niewątpliwie Rosjanie odrabiają pracę domową i myślę, że w kolejnych tygodniach niestety dojdzie do ofensywy. Miejmy nadzieję, że odpartej przez Ukrainę i także, no powiedzmy sobie szczerze, według różnych szacunków, no kilkadziesiąt tysięcy, tak, około 20 tysięcy, nazwijmy to, legionistów międzynarodowych, którzy poprzez między innymi tę stronę fightforua.org dołączyli wśród nich z pewnością Polacy, ale nie tylko. Kilka miesięcy temu śmierć poniósł na froncie na Ukrainie Tajwańczyk, nazwany przez swoich kolegów z kompanii Chengiem. No, z pewnością nie był wcześniej na Ukrainie, a mimo to pojechał, jego pogrzeb we Lwowie z udziałem jego mamy, Też zdjęcia obiegły Europę, no właśnie, no i też świat. Pytanie, czy świat jest tym zainteresowany. Konrad, czy zagraniczni bojownicy, no tak należy ich nazwać, biorąc pod uwagę, że to nie jest termin prawny, ale fizycznie zagraniczni bojownicy, nie mówimy tutaj o terrorystycznych bojownikach, bo takie pojęcie też się pojawia. Mówimy po prostu o osobach, które z własnej, nieprzymuszonej woli biorą udział w konflikcie, uwaga, nie dostając za to złamanej hrywny, choć to słowo złamana hrywna to brzmi dwuznacznie, bo ona i tak jest złamana, biorąc pod uwagę kurs, ale, no właśnie, czy tutaj dostrzegasz, tym co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, też pewnego rodzaju fenomen, biorąc pod uwagę napływ młodych ludzi z różnych kierunków na Ukrainę, chcących walczyć, no właśnie, w imię czego?
W imię wartości. O wartościach się mało mówi, bo zapomina się, że to dominuje w stosunkach międzynarodowych takie realistyczne podejście, ale ono też oczywiście dotyczy wartości, ale mówi się często o sile, która wszystko determinuje, a no ja to widzę w takim sensie trochę no, metafizycznym, no wartości, tak, no ludzie, którzy przyjechali walczyć w obronie suwerenności tego państwa, które zostało zaatakowane. Mam do czynienia, w XXI wieku mam do czynienia z brutalną agresją, mamy do czynienia ze zbrodniami wojennymi, które są absolutnie szokujące. Mamy do czynienia z terrorystycznymi atakami na infrastrukturę krytyczną, która ma zastraszyć społeczeństwo. I myślę, że jest to reakcja, no, ponad 50 państw, znaczy ci, którzy walczą w tym Legionie Międzynarodowym, reprezentują ponad 50 różnych państw. Więc to pokazuje, że wartości...
52 państwa, tak, zdaje się, chociaż to pewnie też jest pewne jakieś tam przybliżenie. W każdym razie jest to na pewno fenomen.
Tak, no jest to fenomen. Pokazuje, że jednak możemy mówić o czymś takim jak moralność międzynarodowa, jak prawo międzynarodowe, które zostało brutalnie złamane w tym przypadku. Nie jest to oczywiście pierwszy przypadek złamania prawa międzynarodowego, ale Rosja w jakimś sensie z taką imperialną mentalnością XIX-wieczną, może XX-wieczną, no pokazała, że poza przestrzenią taką mentalną się znalazła, przynajmniej w Europie, większość państw europejskich, większość obywateli tych państw po prostu jednoznacznie potępiła te działania w każdym możliwym aspekcie, także w moralnym aspekcie. Myślę,
że... Zatem konflikt dobra ze złem, konflikt pomiędzy prawdą i kłamstwem, konflikt pomiędzy świętymi zasadami, abym powiedział piekielnymi zasadami. Zasadami, które rządzą w piekle, biorąc pod uwagę degradację moralną i z drugiej strony standardy moralne i to, o czym wcześniej mówiłem, organizacje typu żółtego z moralnością, z zasadami, z planowaniem i organizacją typu czerwonego, w tym akurat kojarzy nam się kolor czerwony z komunizmem i ze Związkiem Radzieckim, czyli grupa Wagnera, czyli brak planowania, autorytet oparty na prymitywnej przemocy spod znaku dwuręcznego młota, którym komuś rozbija się głowę. Konrad, moje pytanie, skuteczność, to znaczy przygotowanie instytucjonalne Ukrainy do absorpcji foreign fighters, zagranicznych bojowników, gdzie oni trafiali, mamy takie informacje?
No, na pewno bronili Kijowa, to na pewno. Natomiast skuteczność, oni w tym momencie się rozmyli, bo...
Natomiast moje pytanie, Konrad, żebyśmy się dobrze zrozumieli, czy oni wchodzą formalnie w szeregi sił zbrojnych Ukrainy?
Absolutnie,
czy Ukraina jest gotowa instytucjonalnie też w sensie prawnym?
Tak,
zostało przygotowane?
Absolutnie, to jest właśnie od tego
to
zaczęliśmy.
Podstawa, tak?
Tak, oczywiście to jest jednostka, która jest częścią sił zbrojnych Ukrainy i nie ma żadnego tutaj w ogóle wątpliwości w tej kwestii, dlatego ochotnicy, którzy tworzą ten legion, który jest w sensie takim no, ochotniczą formacją, ale absolutnie tego typu jednostki też mogą stanowić de jure element sił zbrojnych i tak to jest właśnie, co oznacza, że są kombatantami, to oznacza, że mają legalnie uczestniczą w konflikcie zbrojnym, reprezentują Ukrainę jako w sensie formalno-prawnym, są jednostką wojskową armii ukraińskiej i oznacza to, że przysługuje im status jeńca wojennego i oczywiście wszystkie inne prawa, takie same jak mają żołnierze żołnierze narodowości ukraińskiej.
No, zakładamy, że oni nie jadą tam po to, żeby mieć ciepełko i też niespecjalnie interesuje ich żołd, więc są gotowi walczyć za koszty transportu i wyżywienie, prawda? Ale tego nie wiemy, to każdy przodek za sobą. Ale to, co mnie interesuje, gdybyśmy mieli jednak wskazać także na profil ideowy, ideologiczny tych ludzi, którzy jadą. Doktor Kacpek Rękawek, który miał być pierwotnie w naszym programie dzisiaj, w swojej książce Foreign Fighters in Ukraine, Brown Red Cocktail, zwraca uwagę między innymi na różne ciekawe kierunki, na przykład Francuzów, którzy walczą niekoniecznie po stronie ukraińskiej, i Szwedów, którzy walczą już po stronie ukraińskiej z różnym tłem ideologicznym. Skrajna prawica, lewicowe, czy w zasadzie bardziej chodzi o zasady, o wartości w rozumieniu chęci pomocy ofierze agresji jako prostej diagnozie. Prosta diagnoza, 24 lutego jest prosta diagnoza. Czy ci ludzie kierują się prostym rachunkiem, diagnozą, obrazem zbombardowanego Dnipro, budynków Dnipro, Buczy? Czy jest tam też jakiś element ideologiczny? Jak to czujesz?
Ja myślę, że to miałem na myśli mówiąc o wartościach, ale oczywiście są też kwestie historyczne, są kwestie ideologiczne, no bo na przykład to, że w batalionie Azow byli ochotnicy z Chorwacji, to też wskazywano, że...
Wchodzimy troszkę na twój grunt bałkański i bardzo dobrze na nim zakończymy.
Chorwacja jako państwo, które powiedzmy no, w czasie II wojny światowej było bardziej związane, no, było związane z Niemcami i to strona rosyjska bardzo pokazywała, chciała pokazać propagandowo, że zobaczcie, to tacy ultraprawicowcy, faszyści z Chorwacji zasilają faszystowski batalion Azow. To próbowano tak przedstawić. Natomiast zapomina się, ilu no, dosłownie faszystów rosyjskich zasila właśnie rosyjskie jednostki. Więc to nie da się tak łatwo przyporządkować, bo jest taka tendencja, znaczy rosyjska propaganda bardzo chce to wykorzystać, że oto mamy do czynienia ze starym odrodzeniem się nurtu faszystowskiego i oczywiście tu mamy Chorwatów, Ukraińców, wiadomo, tak, tutaj mamy te skrajne ukraińskie prawicowe ideologie. Rosjanie tak to chcą przedstawić, natomiast jak się popatrzy na siły rosyjskich nacjonalistów, skrajnej prawicy.
No i między innymi ten oddział Rusicz, prawda?
Dokładnie, ale dokładnie z symbolem, który przypomina przecież swastykę. Tak. Więc te siły skrajnej prawicy też są po stronie rosyjskiej, tylko one może mają trochę inną jakby otoczkę, ale... po tamtej stronie.
Jedno jest pewne, żebyśmy też tutaj mieli jasność. I po jednej i po drugiej stronie nie brakuje ludzi o poglądach skrajnie prawicowych.
Zapewne tak.
I o to właśnie chodzi. A zatem ten krajobraz bardzo często jest jakby jednolity, ale pomiędzy pojawia się ogromna bariera i wrogość.
Ja bym powiedział, że to jest przekoloryzowane, to jest bardzo wykorzystywane na potrzeby propagandowe. Oczywiście, w moim przekonaniu jest to absolutnie temat, który mi się wydaje marginalny w kontekście całości tego konfliktu, natomiast jest to eksponowane głównie przez stronę rosyjską, żeby pokazać to, na co na przykład jakby łapią się Serbowie, bo tam jest kilkadziesiąt osób z Serbii, które walczą po stronie rosyjskiej. Oni akurat wierzą, że że wspierają Rosję w sprawiedliwej wojnie.
Ale
z faszyzmem.
To jak jest Serbów przypisaniem, bym powiedział, czy my to wiemy w tym, czy to jest Wagner, czy to jest Rusicz, co to jest?
Nie, to jest większość Serbów, to oczywiście my nie wiemy dokładnie, ile ich tam jest. Jest to pewnie kilkadziesiąt osób. Myślę, że około setki, ale nie więcej. Natomiast oni trafiają do batalionów, no, chociażby ostatnio do batalionu imienia notabene Sudopłatowa, który w obwodzie zaporowskim powstał, ale rosyjska propaganda pokazywała dwóch żołnierzy, więc jest to... trafiają do jednostek wojskowych generalnie.
Będziemy do tych tematów wracać, drodzy państwo. Dzisiaj przemoc sprywatyzowana, ale przemoc, która też sprywatyzuje się, ale jednak nie do końca na Ukrainie. Życzymy Ukraińcom tego, by wyszli obronną ręką i przegnali Imperium Zła, w tym przypadku Federację Rosyjską. Moim gościem był Konrad Pawłowski, wcześniej Anna Dyner. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam państwa. Dobrej nocy.
GPS. Globalny punkt spojrzenia.